Przy mikrofonie Grzegorz Gil, audycję realizuje Jarosław Gołofit. Wracamy do Państwa z programem GPS, globalny punkt spojrzenia dzisiaj o duchowej kondycji Zachodu, który to wywodzi się ze Wschodu, biorąc pod uwagę ten rdzeń judeo-chrześcijański. O tym wcześniej mówiliśmy także z księdzem profesorem Alfredem Wierzbickim. Panowie, proszę księdza, homo religiosus, Mircea Eliade, jego koncepcja, jeśli patrzymy na wiek XXI, jeśli patrzymy na ogromne tempo, przyspieszenie związane z modernizacją, z mocą stwórczą człowieka, który staje w centrum, w zasadzie zajmuje miejsce Boga. I mam takie wrażenie, że może się okazać, że algorytm byłby w stanie zastąpić religię. Czy to oznacza, że homo religiosus jest jak nigdy wcześniej zagrożony wyginięciem, czy wręcz przeciwnie, przy splocie odpowiednich czynników jesteśmy w stanie wrócić i potwierdzić tezę Eliade, że człowiek nie spocznie, biorąc także chociażby ojców Kościoła, świętego Augustyna, dopóki nie znajdzie Boga. Księże doktorze, wiek XXI, homo religiosus. Mamy powody do obaw, czy raczej ta wizja nie jest tak jednoznaczna?
Psalmista napisał: moim szczęściem jest być blisko Boga, i dla mnie to jest uniwersalna prawda, którą, myślę, dzielą też inni ludzie, że tak prawdziwie szczęśliwi są, kiedy doświadczają Boga w swoim życiu, a nieszczęśliwi są wtedy, kiedy tego Boga nie doświadczają. Zresztą mówią mi często w rozmowach duszpasterskich czy w kancelarii, że właśnie szczęściem jest dla nich, kiedy mogą słuchać Bożego Słowa, kiedy mogą wierzyć w Pana Boga. Więc taki defetyzm, że Kościół, że to jest jego schyłek, że ludzie przestają się interesować wiarą czy Bogiem. Ja bym tego nie szerzył. To znaczy raczej i właśnie przed świętami Bożego Narodzenia.
Putina, dekadencki Zachód, zgnilizna, kwestia rozwiązłości seksualnej, zniszczenie rodziny i tak dalej, i tak dalej. To w mediach za tydzień mam gości wyjątkowych z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Będziemy mówić o dezinformacji Chin i Rosji, w której ten element jest bardzo wyraźny. Czyli nie kupujemy tego, nie kupuje ksiądz doktor tego przekazu, że Zachód chyli się ku upadkowi. Mamy nadal możliwość, by czerpać ze źródła. Chodzi wyłącznie o to, żeby dojrzeć do tego momentu. Czy dobrze rozumiem?
Tak, oczywiście jest to też czas próby. Próby dla Kościoła. Jeżeli mówimy znowu o Rosji czy Ukrainie, to dla tamtejszego Kościoła, głównie prawosławnego, ale nie tylko. Ostatnio brałem udział w takiej konferencji, kiedy omawialiśmy te tematy, jak to jest z tą religijnością. Wypowiadali się pastorzy i księża różnych wyznań. I Ukraińcy piszą do tych pastorów rosyjskich: dlaczego nie obalicie Putina? Dlaczego nie jesteście współczesnymi Bonheferami? I oni, ludzie, po prostu się boją. To jest kalka z II wojny światowej, kiedy mieliśmy oficjalny kościół, który wspierał Hitlera, tak zwanych Deutsche Christen, niemieckich chrześcijan.
Protestantów?
Nie tylko.
Nie.
To był twór kościół.
Tak, też katolicy?
Oczywiście.
I stworzono taką strukturę parasolową.
Tak jest. Która szła ręka w rękę z Hitlerem. I kościół, no będę teraz mówił o ewangelickim, bo go reprezentuję, skompromitowałby się bardzo, gdyby właśnie nie pewne postaci typu Dietrich Bonhoeffer, czy nie struktury przez niego stworzone, jak kościół wyznający. Nie mieliby po wojnie do czego wracać tak naprawdę. I teraz to jest to samo w Rosji. Jeżeli tamtejszy kościół, myślę, to jest moja opinia, nie zreflektuje tego, co zrobili chrześcijanie w Niemczech w pewnym momencie, nie tego głównego nurtu, ale właśnie, jak już tu było powiedziane, grono elitarne, które jednak się sprzeciwiło i do tego stopnia, że organizowało zamach na Hitlera, to ja nie wiem, co będzie po wojnie. Czy Kościół będzie tam dalej wiarygodny?
Proszę wybaczyć za moje pytanie, dociekliwość. Czy w spisku Stauffenberga, czy mamy informacje archiwalne związane z udziałem także duchownych Kościoła, kościołów protestanckich w spisku, którzy chcieli zakończyć. No ja nie buduję tutaj żadnej teorii spiskowej. Chodzi mi po prostu, czy do tego stopnia Kościół był przekonany, że to jest ogromny kamień młyński u szyi dla Kościoła ewangelickiego? No,
oczywiście, że brał udział w spisku. Bonhoeffer zresztą zginął, został powieszony w kwietniu, na miesiąc przed zakończeniem wojny, właśnie za spiskowanie i próbę zabicia Hitlera. Zresztą nie tylko Bonhoeffer, ale też Krąg Krzyżowy, Moltke i to całe towarzystwo, tak, które się sprzeciwiało. Zresztą Bonhoeffer powiedział, jeżeli widzisz, że autobus, którym jedziesz, za chwilę zderzy się z tłumem ludzi i pozabija ich, musisz wyrwać kierownicę z rąk kierowcy, który jest szaleńcem, czyli nawet wyeliminować go. A tym kierowcą wtedy był Führer, a dziś tym kierowcą jest Putin.
Tak, to jest nieprawdopodobna historia, którą obserwujemy wszyscy. Skala penetracji, upolitycznienia Cerkwi Prawosławnej, Patriarchatu Moskiewskiego. No, budzi to moje autentyczne obrzydzenie.
Proszę. Przepraszam, nie mówię tylko o cerkwi, bo przecież w kościele w Rosji są też inne kościoły.
Tak.
Ale oni są, z jednej strony trudno się im dziwić, że są zastraszeni, że boją się podnieść rękę, ale być może dojrzeją do tego, tak w III Rzeszy Bonhoeffer i Kościół Wyznający, żeby jednak zareagować.
No właśnie. Rozmawiamy o tym przełomowym momencie, jakim może być wiek XXI, konstruujący religijność na nowo. Zachód, który traci pozycję dominującą, jeśli chodzi o udział europejskich chrześcijan, katolików w skali globalnie tej denominacji, o czym wcześniej mówił profesor Żurek. Panie profesorze, no, mamy kościół latynoamerykański, mamy teologię wyzwolenia. Ja mam tutaj, proszę wybaczyć za moje pytanie, ale pewne obawy, czy to też nie oznacza, że w sensie doktrynalnym czeka nas jakaś rewolucja w wieku XXI w związku z przesunięciem akcentów. W tym przypadku do zachodniej hemisfery, patrząc na latynosów, być może kiedyś także do Chin, którzy Chińczycy przecież łakną duchowości. Mamy tam wspólnoty chrześcijańskie, kościół podziemny. Mhm.
Ja myślę, że Chińczycy łakną żywego doświadczenia wiary, łakną nadziei. I ja raczej staram się patrzeć na tą rzeczywistość Kościoła optymistycznie. To nie znaczy, że chciałbym, aby Kościół w Europie czy Kościół w Polsce stał się znowu Kościołem większościowym.
No bo to nie o to chodzi.
Bo nie o to chodzi.
No
nie to jest sednem chrześcijaństwa.
Oczywiście nie mamy nic przeciwko, jeśli osób wierzących w Kościele katolickim, trzymając się tej kategorii, będzie dużo więcej niż dziś. Tych, które będą doświadczać autentycznej obecności, żywej obecności Boga, a mniej traktować Kościół jako pewien produkt kultury. Masowej też w jakiś sposób, biorąc pod uwagę mit Polaka katolika, o którym wcześniej rozmawialiśmy.
Tak, ale też moim zdaniem sytuacja raczej idzie w takim kierunku, jeśli chodzi o Kościół, że jego odnowa pójdzie raczej w stronę bardzo elitarną. To znaczy ten Kościół będzie znów żywy i będzie znów pełen wiary i będzie znowu znakiem ważnym we współczesnym świecie, ale to nie znaczy, że to będą kościoły pełne. Wydaje mi się, że Kościół nie pójdzie w stronę taką, w jaką poszedł w Ameryce Łacińskiej. Myślę tutaj o teologii wyzwolenia. Raczej będzie to Kościół, który zacznie odpowiadać na bardzo ważne pytania współczesnego człowieka. Kościół, który będzie pokazywał kierunek, współczesnemu człowiekowi. A jeśli chodzi o temat też naszego spotkania, to w sensie religijnym Zachód przeżywa swój zmierzch, ale w czymś innym tkwi siła Zachodu dzisiaj niż w religijności.
W czym?
W demokracji.
Okej. Okay.
To jest największa siła Zachodu, demokracja. I druga kwestia to jest kwestia jakby ukierunkowania na życie intelektualne. To znaczy myślę tutaj o rozwoju uniwersytetu i badań naukowych w tym obszarze. Do tego religia nie jest jakoś szczególnie potrzebna ani do życia w demokracji, ani do życia naukowego. I to jest ogromna siła Zachodu i Putin nie ma racji mówiąc o tym upadku, zgniliźnie Zachodu w tym sensie.
W tym sensie na pewno nie. Ten kompleks naukowo-technologiczny niewątpliwie. Zostało nam jeszcze, drodzy panowie, kilka minut naszego dzisiejszego programu GPS. Ja nie mogę, a propos Europy, która przoduje w wielu rankingach, jeśli chodzi o bogactwo, PKB per capita, także rankingi szczęśliwości. I biorąc pod uwagę także państwa luterańskie, także państwa katolickie, nie mogę nie zapytać, księdza doktora, przygotowując się do naszej rozmowy, czy w kategoriach religijnych opłaca nam się bogacić? Księże doktorze, wiem, że ten etos związany z przedsiębiorczością, mówił ksiądz wcześniej o tym, ksiądz proboszcz, że pojawiają się osoby przedsiębiorcze, prominentne, autentycznie szukające Boga w księdza wspólnocie. Moje pytanie, trochę prowokujące, zdaję sobie sprawę, a może nie, czy w kategoriach religijnych opłaca nam się bogacić, biorąc pod uwagę dane? Pippa Norris, Richard Engelhardt sprzed kilkunastu lat pokazują ewidentnie, że ewangelizacja, ewangelia dobrobytu, tam gdzie jest szansa na poprawę statusu życia, tam ludzie są najbardziej religijni. A tam gdzie osiągają pewien pułap, zaczyna się problem. Odejście od religii instytucjonalnych, szukanie jakichś swoich własnych, może właśnie trochę podejście reprezentowane przez starożytną cywilizację helleńską. Mój Bóg, może wierzący, niepraktykujący, tak, ta kategoria. Ale no właśnie, czy w kategoriach religijnych opłaca nam się bogacić z perspektywy doświadczenia duszpasterskiego księdza doktora? I w ogóle przesłania, jakie niesie światu Kościół, jakie niosą kościoły protestanckie?
Powiem może tak, że bogacenie się zawsze przychodzi z ciężką pracą, z odpowiedzialnością za swoje życie, za swoje czyny, jak gdyby przy okazji. Wspomniał pan redaktor o krajach zachodnich, też tych luterańskich, czy Skandynawii, czy no w ogóle Szwajcaria, tak. Inne kraje.
Pisał o tym Max Weber.
Dokładnie, więc mamy tutaj przykład tego, że człowiek, który chce żyć odpowiedzialnie według Bożego Słowa, przykłada się do swojej pracy, do swoich obowiązków, no i jakby przy okazji przynosi mu to profity. No i zostaje z pytaniem, co z tymi profitami zrobić. Można je oczywiście zainwestować, ale można też wspierać różne dzieła charytatywne, co oczywiście kraje zachodnie czynią, bo wspierają bardzo mocno inne grupy.
Państwa skandynawskie przodują w rankingu pomocy rozwojowej liczonej właśnie per capita, jako też procent produktu krajowego brutto. Tu nie możemy dyskutować. Szwedzi, Norwegia, to jest nieprawdopodobna historia. Potrafią się dzielić swoim bogactwem. Mhm.
Dokładnie. Są też miejscem, do którego uciekają, można powiedzieć, ludzie, którzy reprezentują grupę LGBT+, bo na przykład nie czują się dobrze w naszym kraju, ale tam w tych krajach skandynawskich odnajdują właśnie wolność, swobodę, tak jak kiedyś w XVI, XVII, XVIII wieku menonici, amisze, anabaptyści uciekali z Europy do Stanów Zjednoczonych i tam szukali wolności. Natomiast wracając jeszcze do tego bogacenia się, to przypominają mi się słowa Pana Jezusa, który jednak przestrzegał. Tak. Mówił, że trudno bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne. W związku z tym to bogactwo zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem, tak. Ale takim, że trzeba mieć na uwadze to, że że najważniejsze, czy może przede wszystkim w tym
nie
byciu,
można się służyć
byciu,
Bogu i mamonie. I dokładnie, to dotyczy zarówno tak. osób tak zwanych duchownych, jak i przede wszystkim osób świeckich, których przecież w świetle podstawowych statystyk jest zdecydowanie więcej.
Bogaci też mają swoje problemy.
Oczywiście, że tak. Panie profesorze, czy Kościół katolicki w ostatnich dekadach XX, na początku XXI wieku podejmuje ten element finansowy? Czy są jakieś próby też przeciwdziałania negatywnym trendom związanym z tym, że im jesteś bogatszy, tym twoja religijność jest może bardziej sprywatyzowana, może w ogóle jesteś letni?
Ja myślę, że nie ma tutaj żadnego związku.
Nie ma związku.
Tak, tak, dlatego że pieniądze i bogactwo zawsze dają niezależność. I szczególnie w wypadku wiernych, którzy są w kościołach mniejszościowych, jest ważną kwestią ten aspekt niezależności. To widać doskonale w historii chociażby lubelskich ewangelików, którzy w okresie do czasu II wojny światowej, ale szczególnie w wieku XIX, no byli takim, używając kategorii pana redaktora, kołem zamachowym dla rozwoju i miasta, ale jednocześnie dla rozwoju stabilności i niezależności kościoła
tylko
ewangelickiego.
Tylko adwocem, księże proboszczu, czasy świetności ewangelików lubelskich to jest pierwsza połowa XX wieku?
To jest XIX, początek XX wieku. I to, gdyby ktoś zapytał mnie o to, co ewangelicy pozostawili naszemu krajowi przede wszystkim, to myślę, że tą spuściznę przemysłowców XIX i XX wieku, która wprowadziła nas tak naprawdę w XX wiek, to ten rozwój...
Nie wiem, browarnictwo może lubelskie?
Oczywiście.
Feterowie.
Ale wracając właśnie do kwestii pieniądza. Najważniejsze u chrześcijanina jest to, żeby miał wolny stosunek do pieniądza. Nigdzie nie jest powiedziane, że chrześcijanin ma być człowiekiem ubogim. I wolną relację do pieniądza, to znaczy taką, żeby pamiętać, że to pieniądz ma służyć nam, a nie my pieniądzowi. I w związku z tym jest rzeczą bardzo dobrą, kiedy mogę korzystać z różnych dóbr i posiadać różne przedmioty, które są wartościowe, ale z drugiej strony mam obowiązek pamiętać o ubogich. To znaczy pamiętać o tych braciach, którzy mają różnego rodzaju potrzeby. Im bardziej człowiek jest bogaty, a jednocześnie nawrócony, przeżywający w sposób pogłębiony swoją wiarę, tym jest zazwyczaj hojniejszy, bo pamięta, że wszystkie pieniądze, którymi obraca, które posiada, pochodzą od Boga, a pierwszą zaletą Boga, i to widzimy w przyrodzie, cywilizacji, świecie, jest to, że on jest po prostu hojny. Więc hojność jest pewnym atrybutem bogatych chrześcijan, bogatych ludzi wierzących, i obyśmy mieli jak najwięcej mądrych, bogatych i z pogłębioną wiarą chrześcijan.
Nawet jeśli będą w mniejszości, biorąc pod uwagę te procesy.
Tak, zresztą ludzie bogaci ze swojej natury są w mniejszości.
No tak, oczywiście. Drodzy Państwo, zbliżamy się do finału naszej rozmowy GPS z księdzem doktorem Grzegorzem Brudnym i księdzem profesorem Sławomirem Żurkiem. Poproszę księdza doktora, korzystając z okazji, o złożenie może naszym słuchaczom na Radio Lublin, także na Spotify, życzeń, bo święta Bożego Narodzenia nas łączą. Możemy nieco inaczej przeżywać je w sensie liturgicznym, celebracji, ale jest to moment jednoczący. Chciałbym usłyszeć życzenia z ust księdza doktora adresowane do księdza wspólnoty parafialnej, ale także do katolików.
Zanim powiem życzenia, to tylko wspomnę, że Jezus nie rodzi się w tak cukierkowym i bajkowym świecie, jaki dziś przedstawiamy w mediach chociażby, czy w galeriach handlowych, gdzieś na ekspozycjach jest to pokazywane. Towarzyszą mu dramatyczne wręcz sceny, chociażby to, kiedy Józef dowiaduje się, że Maria jest w ciąży. Jego żona jest w ciąży z kimś innym. I co w tej sytuacji ma zrobić? Czy ją ukamienować, jak mówi ówczesne prawo, czy opuścić? Tak. Więc to są w ogóle dramatyczne dylematy. I my też dzisiaj stajemy przed wieloma problemami. I tymi geopolitycznymi, i ekonomicznymi. I co my mamy robić w tej sytuacji? Józef się przespał wtedy, czyli może to jest pierwsza wskazówka, jeżeli coś nas trapi, dobrze się przespać. I czekać też na wskazówki od Pana Boga, który podpowiada: Józefie, przyjmij tą kobietę, bo ona jest brzemienna z Ducha Świętego, urodzi Immanuela, Boga z ludem, który weźmie na siebie grzech całego narodu. I Józef przyjmuje Marię, przyjmuje Jezusa, takim jakimi są, bierze na siebie odpowiedzialność i towarzyszy. I tego życzę wam wszystkim, drodzy radiosłuchacze i tutaj panom, żeby przyjąć Jezusa Chrystusa do swojego serca. I tak jak Józef, żyć odpowiedzialnie jako ten, któremu zależy na tym, by Jezus i jego Ewangelia mogły się szerzyć w tym świecie.
Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Ja przede wszystkim życzę Państwu radosnych świąt, tego, żebyśmy rzeczywiście mogli doświadczyć w tym czasie Boga, który przychodzi w ciele i który też chce, abyśmy postrzegali pozytywnie tę rzeczywistość, w której żyjemy. A już tak mówiąc trochę żartobliwie i prywatnie, ja nigdy nie mam problemu z naśladowaniem Jezusa w Boże Narodzenie, bo ono z grubsza polega na tym, że patrzy w sufit przez pierwsze dni swojego narodzenia, a już trudność pojawia się w okresie wielkanocnym, bo wtedy naśladowanie Chrystusa wiąże się z akceptowaniem cierpienia, co nie jest rzeczą prostą. Wtedy to cierpienie, które na nich spada, akceptują jego rodzice, czyli Maria i Józef, o których tak pięknie mówił ksiądz Grzegorz Brudny.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Ja dołączam się do tych życzeń. Życzę państwu dużo sposobności, by naśladować Jezusa, który miał czas bardzo błogi. Nie życzę świętego spokoju, bo on nas osłabia. Życzę państwu ciepłych, radosnych świąt. Słyszymy się za tydzień. Chcę też podziękować księdzu doktorowi Grzegorzowi Brudnemu za udział w audycji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Panie profesorze, serdecznie dziękuję za
wielkie
dołączenie
dzięki
do
za
rozmowy.
Zaproszenie.
Dobranoc, wszystkiego dobrego, dbajcie o siebie. Do usłyszenia za tydzień.